Tak więc dzisiejszy urywek Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, ten urywek, który usłyszeliście, od 13 do 21 wersetu. Przeczytajmy 21 werset, jeszcze raz, ostatni werset. Tak będzie z każdym. Kto skarbi dla siebie, w wydaniu Biblii Gdańskiej, kto skarbi dla siebie, a nie jest przed Bogiem bogaty. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy za przestrogi i wszelkie otuchy, wszelkie pociechy, które z niego płyną. Dziękujemy, o Panie, że Ty nas wyzwoliłeś z naszych własnych zwiedzeń, że nie przez naszą roztropność, ale z Twojej łaski obdarowałeś nas życiem, wskazałeś ścieżkę, która ku życiu prowadzi. Prosimy, o Panie, aby właśnie ku temu celowi naszej podróży, abyś zechciał łaskawie teraz użyć i to słowo, aby nas pokrzepić, aby utrzymać nas na tej ścieżce. I z ufnością, wdzięcznością powierzamy ten czas i dziękujemy Ci za Twoją wierność. Amen. Tak więc, jeżeli zwróciliście uwagę, zachęcam Was, abyście zwracali uwagę, jeśli chodzi o czytania, które są na daną niedzielę, dlatego że i zadali sobie zawsze, abyście zadawali sobie pytanie, o co chodzi, co jest tym wspólnym przesłaniem, dlatego że zwykle jest jakieś wspólne przesłanie, które łączy wszystkie trzy czytania każdej niedzieli. I dzisiejsze urywki traktują o prawdziwej wartości. Wyzwanie, z jakim mamy do czynienia, to oczywiście to pokusa, czyli zachęta do tego, aby udać się za wartością, która jest żadną wartością, choć wygląda atrakcyjnie, na tym polega pokusa. Czyli chodzi o coś takiego i o tym ten urywek traktuje, o zwiedzenie i oszukanie. Zwróćcie uwagę, baczcie, a wystrzegajcie się. Kiedy dwukrotnie mamy powtórzone przez naszego Pana, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, a tutaj baczcie, a wystrzegajcie się, to znaczy, że sprawa jest nie tylko najwyższej wagi, ale tak jak w tym przypadku, zwiedzenie jest wyjątkowo podstępne. Tak więc pytanie przed nami, za czym się udasz, co uznasz za nadrzędną wartość, jak zdefiniujesz, i oczywiście chodzi nie tak, każdy potrafi, jesteśmy kuci na cztery łapy i każdy zapytany wie, jak odpowiedzieć, żeby się pastorowi czy innemu wierzącemu odpowiedź spodobała. No ale pytanie jest takie, jak zdefiniujesz praktyką swojego życia, a nie swoimi słowami, sukces na przykład. Co będzie, co uważasz za sukces? I co ciekawe, w ostateczności, choć dzisiejszy urywek jest o pieniądzach, w ostateczności wcale nie chodzi o pieniądze, ale chodzi oczywiście o czas. Przede wszystkim chodzi o Twój czas. Każdy z nas ma wydzielony swój czas na ziemi, czas testu, czas zbawienia. I próba, która jest przed nami, jest następująca. Czy wydamy nasz czas, tak jak pieniądze, wydamy na rzeczy przemijające, których atrakcyjność zwiędnie dość szybko? Czy wydamy nasz czas na rzeczy, które się okażą prawdziwą wartością, czyli okażą się trwałe, nieprzemijające? I słuchajcie, to jeszcze by było pół biedy, gdyby to pytanie dotyczyło nas samych, ale najgorsze, najstraszniejsze, i wszyscy się tutaj ze mną zgodzą, jest to pytanie, czy ta wersja pytania, czy zainstalowałeś w swoich dzieciach umiłowanie właściwych rzeczy. Zrobiłeś to? Czy zainstalowałeś w swoich, tak technicznie, w swoich dzieciach umiłowanie właściwych rzeczy, schematów, czy, a schematy to, to co to jest liturgia. Właściwych liturgii życia, liczba mnoga, liturgii życia. Czy raczej wprowadziłeś zamieszanie w ich główki, w swoim życiem? I to się oczywiście wkrótce okaże, jeżeli masz małe dzieci jeszcze. I przerażające pytanie, bo to samo tyczy się pastorów, identyczne pytanie. I teraz w ich przypadku chodzi jeszcze bardziej o jedną rzecz, najbardziej o jedną rzecz. I w przypadku pastorów chodzi, moim zdaniem chodzi o odwagę, odważne przeciwstawienie się. To jest ten taki papierek testujący. Czy ktoś już poszedł na kompromis, czy jeszcze nie. Chodzi o odważne przeciwstawianie się. Ale wracamy do naszego urywka i jaki jest kontekst. Oczywiście zawsze zachęcam was, jeżeli chodzi o Ewangelię. Zwróćcie coś z waszej uwagi na kontekst. No i początek tego 12 wersetu mówi, opisuje nam, gdzie się akcja tego urywka dzieje. I oczywiście mamy wielki, według Ewangelii, niezliczony tłum wokół Jezusa. I w tym przypadku tutaj komuś najwyraźniej podoba się to, co mówi Jezus. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi zupełnie inaczej niż jemu współcześni nauczyciele. Jak przemawiali czy nauczali współcześni jemu nauczyciele? No współcześni jemu nauczyciele nauczali tak jak większość nauczycieli w kościołach czy w seminariach, szkołach biblijnych współcześnie. Czyli jak nauczają? Dzisiaj, jeżeli pójdziesz, weźmiesz kurs teologiczny jakiś, to co znajdziesz? No znajdziesz przede wszystkim zwątpienie. A, tu jest taki pogląd, o, tu jest taki pogląd. A, tak naprawdę nie możemy wiedzieć, a jeżeli myślisz, że wiesz, to jesteś po prostu kim? Arogantem. Ignorantem i arogantem. Czyli w czasach współczesnych Jezusowi nauczyciele dokładnie tak nauczali. O, rabin ten powiedział tak, ale rabin miał inny pogląd na tą sprawę. Podczas gdy pojawia się Jezus i zaczyna przemawiać jak? W sposób konkretny, zdecydowany i jednoznaczny. Jednoznacznie objawia prawdę. Czyli nie tak jak uczelnie teologiczne w Polsce czy za granicą, przeżarte zwątpienie. I wydaje się, że wszyscy dostrzegają tą niewyobrażalną moc w nauczaniu naszego Pana. I właśnie ktoś z tłumu, kto słucha tego zdecydowanego nauczania, stylu nauczania Jezusa, akurat nie myśli o zbawieniu, nie widzi tego, kim Jezus jest, ale myśli tylko o jednej rzeczy, tylko jedna rzecz go trawi, a mianowicie sprawiedliwy podział bogactwa po śmierci Ojca. I oto, słuchając Jezusa, momentalnie wpada na pomysł, że o, Jezus ze swym zdecydowaniem mi pomoże. Czyli, że mogę w jakiś sposób, może mi się uda wykorzystać Jezusa, aby odzyskać to, co słusznie jest moje. I jak czytamy, ktoś z tłumu rzekł do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Któż, czyli nikt mnie nie uczynił rozjemcą. Zwraca się do Jezusa ten człowiek z prośbą o rozstrzygnięcie sporu i mówi do niego, zwróćmy uwagę, nauczycielu. Co oznacza z szacunkiem, hej, podoba mi się, co słyszę. Tak więc proszę, rozstrzygnij mój spór. Niestety jest to dość częste zjawisko w Kościele podczas kazania, że widzę, słucham kazania, które mi się podoba i widzę wyraźne i bardzo dobre zastosowanie tych nauk w życiu mojego brata. O, tak, bardzo dobre kazanie, bardzo, bardzo słusznie. Naprawdę, ona powinna posłuchać tego kazania. On powinien posłuchać. I możemy założyć nawet, że ten, który zwraca się do Jezusa z tą prośbą o rozstrzygnięcie sporu, możemy nawet założyć, że jego roszczenia o część spadku są jak najbardziej usprawiedliwione. Jednak, zwróćcie uwagę, odpowiedź, jaką słyszy, jest zaskakująca i na pewno nie taka, jaką by chciał usłyszeć, czy której by się spodziewał. Jezus odpowiada, zaczynając od słowa człowieku. Co jest, nie ulega wątpliwości, że chodzi tutaj o dezaprobatę, naganę, czy wręcz gniew w tonie Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w 4 wersecie Jezus zwraca się do swoich uczniów, moi przyjaciele. Tutaj zwraca się do niego w taki bezosobowy wręcz sposób, człowieku. Ten do niego mówi nauczycielu, no ale prawda jest taka, że jeżeli mnie uważasz za nauczyciela, jakże rozminąłeś się z moim głównym przesłaniem, z tym, o co mi naprawdę chodzi w moim nauczaniu. I teraz 14 werset, nasz Pan mówi, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Tak więc Jezus odpowiada, moją misją, to po co przyszedłem na ten świat, nie jest rozstrzyganie waszych sporów. Dlaczego? Dlatego, że macie prawo Boże, wiecie, co robić. Co więcej, macie ustanowiony porządek rzeczy. Udajcie się do tych administratorów i tam poszukujcie sprawiedliwości. Co, uwaga, bynajmniej nie oznacza, że świeckie sądy mają zawsze rozsądzać między nami. Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o spór, który ma miejsce w Kościele, Pismo bardzo jasno naucza, że oto jest schemat, za którym mamy się udać. 1 Koryntian, 6 rozdział. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? I tak dalej, i tak dalej. Czyli przeczytajcie do końca ten urywek, 1 Koryntian, 6 rozdział, gdzie apostoł wyraźnie mówi, że jeśli chodzi o sprawy, o spory w Kościele, to te spory mają być rozstrzygnięte przez Kościół. Nie wolno udawać się przed świeckich sędziów i dochodzić swego i procesować się, ale wręcz odwrotnie. Albo cierpieć szkodę, albo zwrócić się do starszych o rozstrzygnięcie. Jednak Jezus nie został ustanowiony żadnym takim rozjemcą. Co więcej, jak już powiedziałem, to nie jest jego misja I wreszcie, przede wszystkim chodzi o to, chodzi o co? Chodzi o priorytety. Chodzi o hierarchię wartości. Słuchajcie, większość naszych grzechów, o ile nie wszystkie, pomyślcie sami, może będziecie, pomyślcie sami, o ile nie wszystkie nasze grzechy można opisać jako pomieszanie naszych priorytetów. Jeżeli nam się pokićkają priorytety, w rezultacie jest grzech. Niekoniecznie pragniemy złych rzeczy, ale jeżeli przypiszemy złe miejsce dobrym rzeczom, to właśnie na tym polega, czy w zły sposób udamy się za dobrymi rzeczami, to rezultatem jest oczywiście grzech. Tak więc bogactwo, spadki, pieniądze nie są złe, jednak stają się złe, jeżeli stają się nadrzędne. I otóż zadający pytanie, choć nazywa Jezusa nauczycielem, nie ma wiary, w ogóle nie zdaje sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Chce naprawdę zmanipulować Jezusem, użyć jego konkretnego podejścia do sprawy i wydaje mu się, że Jezus jest bez wyjścia. No skoro Jezus jest tak bardzo walczy za sprawiedliwością, to jakie ma wyjście? No nie ma wyjścia. Musi ująć się za moją sprawą, jeżeli rzeczywiście jest za sprawiedliwością. Podczas gdy ten Jezus, do którego przychodzi z petycją, zna jego serce. I z tego pytający w ogóle sobie nie zdaje sprawy, dlatego że podchodzi do Jezusa bez wiary. Jezus wie, że proszącego go o pomoc trawi o wiele poważniejszy problem niż niesprawiedliwe potraktowanie go przez brata. Coś o wiele poważniejszego, o wiele poważniejsza przypadłość jest jego udziałem. I mamy werset 15. Powiedział też do nich: patrzcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Tak więc Jezus w obecności niezliczonego tłumu, pamiętamy, z powrotem przemawia do uczniów, zwraca się do uczniów, mówiąc: uważajcie i wystrzegajcie się. Dwa słowa, które stanowią ostrzeżenie. Otóż rzecz, jak już powiedziałem, z jaką mamy do czynienia, jest nader podstępna. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedno słowo, jeszcze jedna przestroga. Jezus powiada: wystrzegajcie się wszelkiej, zwróćcie uwagę na to słowo, wszelkiej chciwości, czy dosłownie słowo, które tam się znajduje, to pożądliwość, czyli pragnienie nieuporządkowane, tak to technicznie ujmijmy. Pragnienie, które nie jest uporządkowane przez Boże prawo. Czyli pożądliwość przychodzi, czy chciwość przychodzi pod różnymi postaciami. Stąd jej podstępność. Nie bądź naiwny. Następnie Jezus ilustruje tę prawdę przypowieścią. I oto powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. Zwróćcie uwagę na 17 werset. Rozważał w sobie. I zwróćcie na początek 19 wersetu. I powiem do duszy swojej. Mamy cały czas introspekcję w jego myśli. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się, wesel się. Tak więc mamy przedsiębiorczego bogacza, któremu obrodziło zboże, nie ulega wątpliwości, przedsiębiorczy. Znamy jego myśli, postąpię rozsądnie, poradzę sobie w tej klęsce urodzaju, zbuduję większe spichlerze. Nadchodzi werset 19, ponownie mówi w swoich myślach, mówi w myślach swoich, pociesza sam siebie, myśli sobie, mówi do siebie. I oczywiście widzieliśmy to już nie tak dawno. Nie tak dawno żeśmy już to widzieli. Gdzie? A mianowicie w II Królewskiej 5:20. W II Królewskiej 5:20. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie. Oto mój Pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Zwróćcie uwagę, że identyczna sytuacja. Jedna i druga rzecz, chodzi o myśli. Myślę, coś mnie trawi, coś nie mogę opanować, czegoś naprawdę pragnę. Myślę, jakie myśli myślisz? I jak widzimy, Gehazi pomyślał sobie, pobiegnę. Podobnie mamy w wersecie 19, 12 rozdziału Łukasza. I powiem do duszy swojej, duszo, pocieszę się sam sobie. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. I oczywiście werset 19 to podsumowanie światopoglądu bogacza, jego systemu wartości przede wszystkim. Co się dla mnie liczy, co jest wartościowe, czemu warto poświęcić, jak pamiętamy, nie chodzi tyle o pieniądze, ale czemu warto poświęcić mój czas i wreszcie, gdzie, jak widzimy w tym wersecie, gdzie upatruję swojego bezpieczeństwa. I jak zostaliśmy już pouczeni, jeżeli uważnie słuchaliście księgi Kaznodziei Salomona, nie ma nic złego w jedzeniu i piciu i radowaniu się. I to jest główne przesłanie księgi Kaznodziei Salomona, zresztą za chwilę będziemy jeść, pić i radować się. Tak więc nie ma w tym nic złego. Z jedną drobną różnicą, a mianowicie chodzi o co? Chodzi o wdzięczność. Chodzi o wdzięczność, której dramatycznie w wersecie 19 brakuje. Księga Kaznodziei wskazuje na Boga, na zależność od Niego, od Boga, który daje nam dobre wino, daje nam jedzenie i w Jego obecności, pod Jego niebem możemy się radować. Bogacz natomiast w ogóle nie zwraca uwagi na Boga. Czyli podejście bogacza to podejście, jakie byśmy powiedzieli? To jest podejście świeckie. Pamiętacie, jaka jest definicja świeckości? Dwa krótkie, małe słowa. Co to znaczy świeckość? Co to znaczy świecki? Słyszymy. Bez Boga. Czyli świeckość oznacza tu i teraz. Moja perspektywa jest ograniczona do tu i teraz. Nie wybiegam poza tę rzeczywistość, tak jak słyszeliśmy w liście do Kolosan, że mam oczy swoje ku niebu zwracać i tam się koncentrować, ale moja perspektywa jest cała, bez reszty, zaabsorbowana tu i teraz. Celowo ją sobie ograniczyłem, tak więc nie jest to, że ktoś mi coś zrobił. Mam klapki na oczach, ale nie jak konie w dawnych czasach, w kopalniach miały klapki tak na oczach, ale większość ludzi ma klapki, pamiętacie, od góry, aby przypadkiem nie zobaczyli nieba. To jest ciekawe, kiedyś zwróciłem na to uwagę, że człowiek jako jedyny ze stworzenia potrafi spojrzeć w niebo, popatrzeć w niebo. Zwierzęta raczej nie patrzą w niebo, nie zwracają się ku niebu. Podczas gdy człowiek jako jedyny nie tylko ma zdolność, ale powinien spojrzeć ku niebu. O tym, co w górze, w liście do Kolosan, słyszeliśmy zresztą dzisiaj. Tak więc klapki świeckie osoby są tutaj na oczach, aby przypadkiem niczego nie zobaczyć, co z tej perspektywy wertykalnej, pionowej. Tak więc dla bogacza atrakcyjne jest tylko to, co sam, co ma i co nagromadził, i w tym upatruje swojego bezpieczeństwa. Na podstawie własnych zabiegów, własnych pieniędzy planuje swoją przyszłość. Czyli zwróćcie uwagę, że cała jego definicja rzeczywistości jest zupełnie inna od naszej. Czyli bogactwo jest najwyższym autorytetem, który interpretuje jego przeszłość, jak, w jaki sposób bogacz interpretuje swoją przeszłość. Dobrze sobie poradziłem. Ja jestem zaradny, nie tak jak takie niektóre ciamajdy w życiu. Dobrze sobie poradziłem. Bogactwo interpretuje jego teraźniejszość. Mam dużo, jest dobrze. Jest dobrze. I przyszłość. Przyszłość, jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny przez wiele lat. Nic mi nie grozi, mogę używać, będzie dobrze. Pamiętacie, podobnie w przypadku Noego, kiedyś mówiliśmy o tym, podobnie współcześni Noego mieli zupełnie inne spojrzenie na historię. Noe, kiedy popatrzył w przyszłość, co widział? Widział grzech. Noe, co było dla Noego teraźniejszością? Teraźniejszością dla Noego było Bóg przemówił i teraz jest dzień zbawienia. Co było dla Noego przyszłością? Bóg potopi was wszystkich. Sąd Boży nadchodzi. Podczas gdy dla współczesnych mieli zupełnie inne pojęcie historii. Nie? Byli w samozadowoleniu co do przeszłości. Teraźniejszości Bóg przemówił. Tak jak dzisiaj. Co? Jak Biblia to definiuje? Szydercy. Sąd? Żadna z takich rzeczy na nas nie przyjdzie. I dokładnie to samo widzimy tutaj. Oczywiście takie myślenie jest naiwne, czyli głupie, z czego wynika głupota takiego myślenia. Oczywiście z tego, że jest to myślenie krótkowzroczne. Jest taki błyszczący materiał, który błyszczy się, minerał, który błyszczy się jak złoto, a jest bezwartościowy. To jest mika, po angielsku nazywa się fool's gold, złotogłupców. Złotogłupców, zupełnie bezwartościowe, ale słuchajcie, nawet jeżeli by to było prawdziwe złoto, to jak się okaże, jest równie bezwartościowe jak to, co wygląda jak złoto. I teraz, jakże wielkie okaże się wkrótce rozczarowanie bogacza. Wbrew pociechom bogacza, werset 20, ale rzekł mu Bóg. Pamiętamy, że wbrew pociechom bogacza, że te pociechy bogacza są specyficznego rodzaju. Jakie są to pociechy bogacza? To są samopociechy. Ale ponieważ to jest Boży świat, na końcu kto przemawia? Na końcu przemawia Bóg. I ale rzekł mu Bóg. Na końcu on przemawia. Jak to moja mama mawiała, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. Człowiek może myśleć, planować coś tego, zrobi to lub tamto, podczas gdy Bóg zadecyduje. Nasz los nie zależy od naszych zabiegów, o czym zresztą w późniejszych jeszcze wersetach pouczy nas Jezus. Teraz Bóg przemawia, a kiedy Bóg przemawia, Bóg sądzi. Bóg opowiada, zwróćmy uwagę, Bóg opowiada nie o jakichś rzeczach ukrytych, nieoczekiwanych, ciężkich do odgadnięcia, jakichś zaskakujących prawdach, nic z tych rzeczy. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Czyli to, co Bóg mówi, czy ten sąd Boży, to jest sąd w oparciu o największe oczywistości tego życia, na które bogacz celowo czy swoją wolą umyślnie usiłuje ze wszech miar tych oczywistości nie dostrzec. Koniec życia, czas naszego przebywania na ziemi, to są rzeczy, które są nam nieznane i to są te oczywistości. I pierwsze słowo, zwróćcie uwagę, głupcze z ust Bożych. Przypisałeś wartość rzeczom bezwartościowym w swoim świeckim podejściu. Nie wziąłeś pod uwagę tego, że historia twojego życia nie zależy od ciebie. Jeszcze tej nocy, jak zatytułujemy tą noc? Nocy twoich planów. Taki jest tytuł tej nocy. Jeszcze tej nocy, kiedy leżysz sobie i w samozadowoleniu planujesz te długie lata, tej samej nocy twoje dni się zakończą. Zwróćcie uwagę, co tam jest powiedziane. Nie mogą się zakończyć, nie jeśli zażądają twojej duszy, ale co tam jest powiedziane? Zażądają. Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. I czyje będzie to, co nagromadziłeś? Miał być twoją radością, twoją pociechą, twoim bezpieczeństwem i co teraz? I oczywiście pytanie, które Bóg zadaje, jest następująca. Myślisz, że będzie ci dalej towarzyszyło? Uda się z tobą w podróż? To bogactwo, te zboża? Czy może jednak tylko nieśmiało, bezsilnie, a może z perfidnym uśmieszkiem pomacha ci, kiedy będziesz oddalał się w bezkresne ciemności? Może tak? Która to będzie wersja? Jak ci się wydaje? Pyta Bóg. I nasz Pan podsumowuje bardzo orzeźwiającymi słowami. Tak będzie z każdym. Dość ciężkie słowa. Oto jest zasada bez wyjątku. Z każdym, oto taki los będzie udziałem każdego, kto sobie skarbi, a nie jest bogaty przed Bogiem. Tak więc problem jest dość jaki? Perfidny. Atrakcyjności tego świata wydają się stabilne, trwałe i długoterminowe. Jaka jest natomiast prawda według pouczenia dzisiejszego słowa? Prawda jest taka, że po pierwsze czas jest krótki. Wbrew temu, co nam się wydaje. Pamiętaj, znaj dni swojego życia. Czas jest krótki. Po drugie, mamy organizować sprawy swojego życia w świetle tych rzeczy, które nadchodzą. Czyli musisz mieć perspektywę tych rzeczy, które nadchodzą i tak organizować porządek swojego życia. Wreszcie wszystko, każde moje przedsięwzięcie musi być podporządkowane perspektywie nieba. Następnie mam obowiązek opowiadać o tej perspektywie, pouczać, zachęcać, zarażać tą perspektywą, jak i przestrzegać. Bo zobaczcie, to jest przestroga. Pamiętaj jednocześnie, że ludzie wokół ciebie nienawidzą tej perspektywy. O co chodzi? Perspektywy. Nienawidzą tego sprzężenia. Nienawidzą tego zestawienia, że tak to działa. Naiwnie i głupio wybierają trwać w ignorancji rzeczy, które, i co to jest najgorsze, i tak na nich przyjdą. Tak więc, pamiętacie myśli, introspekcja, żeśmy mieli wgląd również w Gehaziego. Co więcej, uważaj na to, co mówisz sam sobie, jak sobie samej opowiadasz, co mówisz swoim dzieciom, żebyś przypadkiem nie opowiadał głupich rzeczy, jak Gehazi, czy jak ten bogacz. Uważaj, co sobie sam opowiadasz. I oczywiście, jeśli chodzi o bogactwo i to, jak ono współgra w całokształcie, Księga Przypowieści Salomona jest miejscem, gdzie możemy się udać. Ja tylko zacytuję, nie ma tych wersetów, zacytuję trzy wersety Przypowieści 21-26. Niesprawiedliwy jest, to jest ciekawe, kolejne słowo, niesprawiedliwy jest zawsze chciwy. Sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. Jak byś powiedział, jesteś szczodry? Czy to jest cecha twojego charakteru? Następnie Przypowieści 11:28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, jak widzieliśmy w przypowieści, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. I na koniec Przypowieści 11:44. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu. Na nic, żadna wartość, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Tak więc przede wszystkim główne pouczenie jest jakie? Tak będzie z każdym, kto skarbi dla siebie, a nie jest przed Bogiem bogaty. Tak więc bogaty przed Bogiem, co to znaczy? Co wywołuje wrażenie na Bogu? Wobec czego Bóg nie może przejść obojętnie? Jak na chłopie przejeżdżająca wypasiona bryka, jakieś Lamborghini, nie może się nie obejrzeć, musi się obejrzeć. Albo jakiś motor wypasiony. Nie może nie zareagować. Na co Bóg reaguje w taki sposób? I mamy w Biblii kilka przykładów. Na przykład Psalm 48, który zdradza, na co Bóg tak reaguje. Psalm 48, który należy zatytułować. Wiecie, jak należy Psalm 48 zatytułować? On jest bardzo, cały psalm jest niezwykle dynamiczny. I tytuł powinien być: chodź, mówi Bóg, chodź, pokażę ci coś. No i co? No i co myślisz? Chodź, chodź. Pokażę ci coś. I później patrz. No i co? Co myślisz? A drugi urywek to oczywiście początek Księgi Hioba. Pamiętacie? Widziałeś? Ty popatrz. Popatrz na Hioba. Widziałeś kogoś takiego? Bóg jest pod wrażeniem. Widziałeś kogoś takiego? Tak więc Bóg nie reaguje ani na Lamborghini, ani na motory, ale reaguje na co? Bóg reaguje na swojego Syna. To jest bogactwo, wobec którego Bóg na pewno nie przejdzie obojętnie. I w liście do Efezjan, w trzecim wersecie tego listu mamy: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkie bogactwo jest nasze. I Efezjan 3:8, mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione, nieskończone bogactwo Chrystusowe. Czyli jeżeli jest bogactwo, jeżeli jest coś, wobec czego Bóg nie przejdzie obojętnie, to oczywiście: hej, to jest mój Syn umiłowany. I co wracam? I na koniec, wracamy na początek, i na koniec coś spektakularnego. Człowiek, który coś niesamowitego, to już kilka razy też w Ewangeliach, przynajmniej drugi jeszcze przypadek przychodzi na myśl. Człowiek, który prosił Jezusa o rozstrzygnięcie sporu z bratem, na czym polega to dziwadło, ta dziwność, przedziwność całej sytuacji? No otóż przedziwność całej sytuacji polega na tym, że otóż ten człowiek miał prawdziwą, nieskończoną wartość przed oczami, na wyciągnięcie ręki mógł ją chwycić, jednak kompletnie jej nie widział. Kompletnie rozminął się z największą wartością. Dlaczego? Dlatego, że chciwość zaślepiła jego oczy. Pamiętacie drugi przypadek, który mi przychodzi na myśl, to Piłat. Co to jest prawda? Piłacie, wyciągnij swoją dłoń i poznasz, co to jest prawda. Prawdziwą wartość, prawdziwa wartość była w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ten jej nie dostrzegł. Dlaczego nie dostrzegł? Dlatego, że był zaślepiony chciwością. Podczas gdy prawdziwą wartością był Chrystus, a nie bogactwo mojego brata. I właśnie z tym w tragiczny sposób rozminął się, prosząc o wstawiennictwo. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie ocalenia. Dziękujemy, że Ty nas strzeżesz. Prosimy o Boże, abyśmy się strachali, abyśmy wiedzieli, na co nas stać. Ale nasza jedyna ufność jest w Tobie i w Twoim zmiłowaniu, że to Ty, o Boże, wybawisz nas od nas samych, że to Ty, o Boże, sprawisz, iż przejrzymy i odwrócimy się od oszustwa, chciwości, wszelkiej pożądliwości, wszelkiego grzechu. Dziękujemy, o Panie, że Ty dostarczasz wszelkich środków, że nie jesteśmy sami, gdzie na pewno padlibyśmy łupem siebie samych, ale że podróżujemy ku Tobie pośrodku Twojego ludu odkupionego. Dziękujemy za wszelkie środki, dziękujemy za Twoje słowo, które mocą swoją nas strzeże, za to, że ze wszech miar zadbałeś o to, aby Twój lud bezpiecznie doszedł do celu. Tobie niech będzie chwała i cześć. To jest nasza ufność. Amen.